Witamy serdecznie w audycji Cisza w Eterze. Iwona Kozior przed mikrofonem. Dzisiejszą audycję realizuje Piotr Król. Dzisiaj chciałabym razem z moim gościem zabrać Państwa przynajmniej w taką mentalną podróż bardzo daleko. Jeszcze tak daleko w audycji nie byliśmy, a będzie to podróż w przestrzeń kosmiczną i jednocześnie też podróż w głąb historii. Może nie aż tak do tak odległej historii, ale przynajmniej 60 lat wstecz. Ponieważ właśnie wtedy, dokładnie 12 kwietnia 1961 roku, pierwszy człowiek poleciał w kosmos, a był to radziecki kosmonauta i pilot wojskowy Jurij Gagarin. Okrążył on wtedy Ziemię na statku Wostok 1. Lot trwał 108 minut. Statek leciał z prędkością ponad 27 tysięcy kilometrów na godzinę, a Jurij Gagarin przeleciał wtedy nad Pacyfikiem, Południową Ameryką, Atlantykiem i nad Afryką. Statek był kierowany wyłącznie z Ziemi, a kosmonauta mógł przejąć kontrolę tylko w ostateczności, wprowadzając specjalny kod. W trakcie lotu oddalił się on od Ziemi na 327 kilometrów, to więcej niż planowano, bo wtedy zaciął się silnik napędowy, a rekord wysokości lotu ustanowiony przez Jurija Gagarina utrzymywał się przez wiele lat. To tytułem wstępu, pierwszego wstępu. Drugim wstępem będzie przedstawienie dzisiejszego gościa. Jest dzisiaj ze mną Ewelina Zembrzycka-Kościelnicka, dziennikarka i redaktorka specjalizująca się w tematyce popularno-naukowej, a także rzeczniczka prasowa Centrum Badań Kosmicznych Polskiej Akademii Nauk. Witam serdecznie.
Witam Państwa serdecznie, bardzo dziękuję za zaproszenie.
Zanim przejdziemy do przywoływania wydarzeń sprzed 60 lat, a później także docelowo rozmowy na temat przyszłości badań kosmicznych i tego, czy doczekamy się na przykład kolejnych kosmonautów na Księżycu. Najpierw kilka słów na temat samego Centrum Badań Kosmicznych PAN. Czym się zajmujecie? Jaki jest cel funkcjonowania waszej jednostki?
Centrum Badań Kosmicznych Polskiej Akademii Nauk to już jest taki bardzo zasłużony instytut, mający kilka różnych odnóg, ponieważ w strukturze CBK-u znajduje się też Zakład Fizyki Słońca we Wrocławiu, obserwatorium w Borówcu pod Poznaniem, mamy również ośrodek naukowy w Wałbrzychu oraz pracownię w Obserwatorium Astronomicznym pod Toruniem. No i oczywiście główna część Centrum Badań Kosmicznych to jest siedziba w Warszawie, przy ulicy Bartyckiej. Czym my się zajmujemy? My się zajmujemy robieniem nauki, takiej bardzo fajnej nauki na bardzo wysokim poziomie. Natomiast można powiedzieć, że dzieli się to na dwie części, ponieważ z jednej strony my mamy w strukturach CBK pracują wysokiej klasy naukowcy, którzy analizują zebrane przez różne instrumenty dane, tworzą hipotezy, tworzą programy, pomagają nam lepiej zrozumieć to, co dzieje się w przestrzeni. No ale taką drugą częścią tej działalności, która się zazębia, jest możliwość tworzenia instrumentów badawczych, które są wysyłane w przestrzeń kosmiczną, łącznie razem z różnymi misjami i możemy się pochwalić, ponieważ w CBK-u powstało tych instrumentów ponad 70. Przez wszystkie lata funkcjonowania CBK pojawiły się one między innymi na Solar Orbiter, badającym Słońce. To w CBK powstały dwa pierwsze polskie satelity, czyli LEM i Hevelius. Mamy swoje dwa instrumenty na Marsie. Współpracowaliśmy przy wyjątkowej misji Cassini-Huygens. No a w tym momencie mamy przed sobą wielką misję na Księżyce Jowisza-Juice. Mamy też Proba 3, czyli stworzenie najdłuższego koronografu na świecie. Koronograf to jest takie urządzenie do badania korony słonecznej. No i my tutaj współpracujemy przy stworzeniu takiego gigantycznego koronografu, który zostanie wysłany na orbitę i będzie się składał z dwóch satelitów, które lecąc w takim bardzo precyzyjnym locie będą potrafiły właśnie tą koronę słoneczną odpowiednio obserwować, bo to chodzi po prostu o zakrycie pewnej części. Również mieliśmy udział w misji Rosetta, więc powiem to tak. Mimo tego, że niewiele osób o tym wie, to my mamy w Polsce taką fajną perełkę. Ja wczoraj późnym wieczorem dostałam taką notkę od Artura Chmielewskiego, czyli inżyniera Jet Propulsion Laboratory z NASA. Tutaj tak w Polsce znanego lepiej jak babcia Chmiel. Jednak mi napisał, że on uważa CBK PAN za takie polskie NASA i polskie JPL w jednym, bo my i robimy naukę, i robimy właśnie te eksperymenty. I ma nadzieję, że będziemy robić to dalej. Także ja też w to wierzę i cóż, jestem bardzo szczęśliwa, że mogę o tym wszystkim opowiedzieć.
Ja też bardzo się cieszę, że jest okazja do tego, żeby choć trochę opowiedzieć słuchaczom o tym, jaki mamy wkład w badanie przestrzeni kosmicznej. Co prawda to jest w zasadzie temat chyba też na oddzielną, też wyczerpującą rozmowę, ale warto się chwalić tymi osiągnięciami, które mamy. Może będzie jeszcze dzisiaj w audycji na to miejsce, ale chciałabym teraz wrócić do tematu, który jest punktem wyjścia do naszej dzisiejszej rozmowy, czyli ta sławna rocznica, 60. rocznica lotu, pierwszego lotu człowieka w kosmos. Jak duże było to osiągnięcie i tamte możliwości, jeśli chodzi o misję Wostok 1?
Ja myślę, że wróćmy sobie troszeczkę w czasie i skupmy się tak na okresie II wojny światowej, ponieważ tak naprawdę w okresie II wojny światowej miały miejsce pierwsze wystrzelenia rakiet zdolnych przemieszczać się na duże odległości. Przy czym nie były to jeszcze odległości tak pozwalające na ruch pionowy do góry, tak aby wynieść coś na orbitę, no, ale to już było blisko, tak? No, bo to były rakiety V2 skonstruowane przez Wernhera von Brauna na zlecenie nazistowskich Niemiec. Są to te same rakiety, które ze stanowiska ze stanowiska w Holandii bodajże. Wydaje mi się, że w Holandii, że z Holandii ostrzeliwano Londyn właśnie V2, bo to były te rakiety, które spadały na Londyn w tak niszczycielski sposób. Bodajże 2000 ich spadło, ile dobrze kojarzę. No i tak naprawdę wtedy też były takie pierwsze testy, czy tak strzelając tą rakietę pionowo do góry, czy jesteśmy w stanie wystrzelić coś do lotu suborbitalnego, orbitalnego. Niektóre z tych testów były mniej udane, niektóre były bardziej. Była tam chwila, gdzie nawet udało się wystrzelić muszki owocówki tego typu rakietą i sprawdzić, czy one przeżyły. Przeżyły. Tak, muszki owocówki mają niezwykły talent do przeżywania różnych ekstremalnych sytuacji. No i teraz proszę zwrócić uwagę. Po II wojnie światowej niemieccy specjaliści techniki rakietowej zostali rozszabrowani pomiędzy dwa zwycięskie mocarstwa, czyli Związek Radziecki i Stany Zjednoczone. Tutaj Wernher von Braun został, bardzo chcąc zresztą zostać przejęty przez Stany Zjednoczone, się panicznie bał po Związku Radzieckiego, miał nosa. Więc on się poddał, szukał, dosłownie szukał jakiegokolwiek amerykańskiego żołnierza, aby mu się poddać, mimo tego, że on sam był oficerem nazistowskim, tak, w dość wysokiej rangi, no to się poddał jakiemuś tam szeregowcowi, byleby tylko trafić do Stanów Zjednoczonych, a nie do Związku Radzieckiego. Zabrał tam część swoich ludzi, zabrał część notatek. Ta cała wielka akcja przesiedlenia nazistowskich naukowców nosiła nazwę Spinacz. No ale nie wszystkich się udało zabrać. Część, ponieważ oczywiście wywiady zarówno Związku Radzieckiego, jak i Stanów Zjednoczonych świetnie wiedziały, gdzie ci naukowcy są, co oni tam robią i do czego to się może przydać. No więc oczywiście drugą część zabrał Związek Radziecki. Zostały tam też bardzo cenne notatki von Brauna, które były później przechowywane niemalże jako swego rodzaju Biblia. Związek Radziecki wywiózł złapanych naukowców gdzieś w głąb Rosji, ukrył ich w tajnym miasteczku, nakazując pracować nad swoim programem rakietowym. No i to był rok 44, 45, 46, kiedy działy się te wszystkie rzeczy. A w tym momencie mówimy o tym, że w 61 poleciał Gagarin. Proszę zobaczyć, jaki to jest krótki czas. prawda? Tak naprawdę od pierwszych prób z rakietami, z pociskami balistycznymi, bo to nawet nie były rakiety, które mówimy w tym momencie rakiety nośne, tak? Które są w stanie coś nosić. To były po prostu pociski, które miały być zdolne trafić na inny kontynent, a nie trafić pionowo do góry. Myślę, że jeżeli spojrzeć na to w ten sposób, że minęło raptem kilkanaście lat od chwili pierwszych prób do chwili, kiedy pierwszy człowiek wszedł tak, na szczyt potężnej rakiety i dał się wystrzelić w kosmos. Ja nie wiem, czy to jest prawda. Nie udało mi się tego nigdzie do końca sprawdzić. Natomiast w radzieckich kronikach padła informacja kilkukrotnie, że Wostok 1 miał moc 20 milionów koni mechanicznych. Być może. Kilka osób, z którymi rozmawiałam, sugerowało, że jest to możliwe, natomiast tak nikt nie chciał tutaj powiedzieć, że jest to pewność. Nigdzie nie znalazłam żadnego podręczniku, być może gdzieś to jest. Natomiast proszę sobie wyobrazić, tak? Dał się człowiek wsadzić do metalowej kuli, wszedł tam, do metalowej kuli, której, tak jak pani wspomniała, którą on nie mógł sterować. On był sobie takim manekinem w pewnym sensie, od którego nic nie zależało, które jedyne, co miał zrobić, to w momencie, kiedy ta kula już przekroczyła granicę atmosfery ziemskiej rozgrzała się do tej temperatury jakiejś szalonej, to miał się z niej katapultować i ostatnie 7 km pokonać na spadochronie. To de facto było całe jego zadanie. Aby się w odpowiednim momencie katapultować, no i taki przeżyć ten skok spadochronowy.
I co też ciekawe, sama kwestia katapultowania, ona nie do końca, osoby odpowiedzialne za całą misję, nie chciały się do końca przyznawać do tego, że rakieta z powrotem nie wylądowała w planowanym miejscu, że astronauta musiał się katapultować. To też jest jakby ciekawy obraz samej też propagandy, która towarzyszyła całej misji. Temu, że przedstawianie faktów też było trochę inne niż rzeczywistość.
To jak gdyby co Związek Radziecki mówił na zewnątrz, a to, co się działo faktycznie, to są dwie bardzo różne informacje. Natomiast proszę mi wierzyć, w tym momencie wiele firm PR-owych robi to dokładnie tak samo. Więc niewiele się zmieniło, z tą różnicą, że nie jest to już reżim, tylko są to prywatne pieniądze. Natomiast kapsuła Wostoka nie miała w ogóle żadnego systemu lądowania i tam jak gdyby nie było tej kwestii, że ona wyląduje. To było pewne, że astronauta będzie musiał się katapultować. Dopiero tak naprawdę późniejsze konstrukcje były zdolne do wyhamowania tej szalonej prędkości. No proszę sobie wyobrazić, no, jest sobie coś na orbicie, tak, co wchodzi w pewnym momencie, przedziela się przez atmosferę pod odpowiednim kątem. No i co się dzieje? No przecież przy takiej prędkości to się szalenie rozgrzewa. To jest metalowa, płonąca puszka. Jeżeli oglądaliście Państwo lądowania, nawet statków Sojuzu, aktualnie używanych na Międzynarodowej Stacji Kosmicznej, to po nich widać, z jak ogromną temperaturą musiało się zmierzyć. No i w tym momencie do tego wyhamowania używamy na Ziemi spadochronu. Później Związek Radziecki też na to wpadł, tak, był sobie Sojuz 1, no i ale podczas pierwszego lądowania kapsuły Sojuz 1 doszło do zaplątania linek spadochronów, no i ona z tą ogromną prędkością wbiła się w ziemię i biedny Komarow, który był na pokładzie tegoż, inny radziecki kosmonauta, no ja nawet nie wiem, czy mogę tutaj użyć sformułowania, że on nie miał szans przeżycia, bo to nawet jest wyrażenie, że tam mogła być jakakolwiek szansa, już jest za dużo powiedziane. Także tak, także Gagarin musiał się katapultować i co więcej, kiedy udało mu się katapultować, kiedy na spadochronie osiadł na ziemi, to wystraszył dwie kobiety. I to wystraszył okropnie, ponieważ on się gdzieś znalazł w jakimś polu za miasteczkiem i jedyne dwie osoby, jakie go zobaczyły, to były matka z córką, które gdzieś tam stały na polu, czy coś uprawiały, siały, tego już nie jestem w stanie powiedzieć, no ale raptem w ich kierunku zbliża się pomarańczowy ludek z wielką białą głową, które w dodatku wziął się znikąd, no nie wiadomo skąd się to coś pojawiło. No kobiety się wystraszyły, zaczęły uciekać, no Gagarin zaczął biec za nimi, na ile mu pozwalał spadochron i cały strój, krzycząc, że stójcie, ja też jestem Rosjaninem. Tak, no wreszcie udało mu się dopaść jakiegoś telefonu, dodzwonić się do Moskwy, że jest wszystko w porządku. Natomiast tak, ja uważam, że ten pierwszy lot Gagarina to nawet nie tyle, co była odwaga, nawet nie tyle, co to był wyczyn techniczny, to było pewne szaleństwo, ale chyba takie szaleństwo niezbędne do tego, aby osiągnąć przełom.
No pamiętajmy, że to też był wyścig, czasy zimnej wojny i wyścig o pierwszeństwo. Kto szybciej dokona niemożliwego? Rosja czy Stany Zjednoczone, które także szykowały swoje misje, bo misję Apollo 11, czyli tę najsłynniejszą, która dała nam pierwsze kroki ludzkie na Księżycu, też poprzedzały inne misje. Dobrze, nie zaplątałam za bardzo?
Załogowe. Nie zaplątała pani za bardzo, pod żadnym pozorem, zanim doszło do programu Apollo, no bo musimy tak troszkę podzielić, no bo są programy i są misje, tak? Program to już jest cały jak gdyby cykl dany, tak jak na przykład właśnie Apollo, te kolejne starty, no bo też proszę pamiętać, że nie wszystkie starty, znaczy po pierwsze tak, pierwszy start Apollo był w ogóle nieudany i zginęli w nim astronauci, chociaż nawet to nie był start, ponieważ oni zginęli podczas testów, ale uznano, że to już były na tyle zaawansowane testy, że określi się to mianem Apollo 1 i ci astronauci, którzy zginęli w potwornym pożarze, zostali określeni jako już tym jakby z pierwszymi z Apollo, no ale było tam tych misji kolejnych, jak pani zauważyła, aż do numerku 17, miało być 18, ale ostatnio zostały odwołane. Natomiast wcześniej Stany Zjednoczone miały dwa programy, przede wszystkim program Merkury i program Gemini, w którym odbywały się najpierw loty pojedyncze, czyli pierwszy lot suborbitalny. Suborbitalny, czyli pod orbitą, tak? Czyli jeszcze nie wchodzimy na orbitę. I to był lot Alana Shepharda i był to przy okazji pierwszy Amerykanin w kosmosie, no bo on już przekroczył tę granicę. Natomiast pierwszy lot to był John Glenn i to już było odrobinę później, to jest właśnie wszystko program Merkury. Później po programie Merkury były misje dwuosobowe, stąd Gemini. No i dopiero po Gemini przyszedł sobie ten najsłynniejszy dla nas program Apollo, chociaż, co jest ciekawe, program Apollo został zainicjowany przez Stany Zjednoczone tuż po wysłaniu Jurija Gagarina w kosmos. I było to takie, tak naprawdę, był to taki impuls do tego, aby ten program rozpocząć, bo Stany Zjednoczone nieustannie przegrywały tę rywalizację, ponieważ to była prawdziwa rywalizacja. Co więcej, nawet nie możemy o tej rywalizacji mówić jako o czymś, co mogłoby się kojarzyć ze sportem. Często używamy sformułowania kosmiczna olimpiada. Natomiast olimpiada jest jednak czymś, co my kojarzymy pokojowo, prawda? Gdzie jest tutaj ta kwestia, kto jest lepszy, kto jest bardziej wysportowany, kto sobie lepiej poradzi. Mówiła pani wcześniej o propagandzie. Kosmiczna olimpiada to też jest propaganda. Tutaj nie chodziło o to, kto będzie lepszy, tylko chodziło o to, kto będzie miał większą siłę rażenia. Bo jeżeli przypomni pani sobie, przed chwileczką mówiłam o tym, że rakiety, że pierwsze rakiety to tak naprawdę były pociski. I że chodziło w nich o to, aby móc zaatakować przeciwnika z ogromnej odległości. No my, żyjąc teraz, pamiętając jeszcze cały okres zimnej wojny i zagrożenia rakietowego oraz co jakiś czas usłysząc informacje o tym, jak kolejne kraje się zbroją i jaki mają arsenał, tudzież dlaczego się rozbrajają i jak udało się to uzyskać, troszeczkę już przywykliśmy do takiej myśli, że na Ziemi istnieje broń, która jest w stanie nas zgładzić w ułamku sekundy, że istnieją rakiety dalekiego zasięgu, że jesteśmy w posiadaniu sprzętu militarnego zdolnego na bardzo szybki ruch i na ogromną siłę rażenia. Natomiast w okresie II wojny światowej tak naprawdę tym czymś, co wywołało największe przerażenie, było zrzucenie bomby na Hiroshima i Nagasaki. Była broń nuklearna. No i teraz sobie proszę wyobrazić, że ktoś, kto ma rakiety zdolne przenosić głowice nuklearne na inny kontynent, trzyma w szachu przeciwnika. I na tym polegał program kosmiczny. To dlatego on był rozwijany, ponieważ im będziemy mieli lepsze rakiety, im lepiej opanujemy przestrzeń, tym będziemy w stanie w większym szachu utrzymać przeciwnika. No i w momencie, w którym jedna strona się zbroi i uzyskuje jakieś możliwości militarne, uzyskuje jakąś przewagę, druga strona musi do tego poziomu podskoczyć, aby nie być tym słabszym. No i też próbuje znowu ten poziom jeszcze wynieść, by być tym lepszym. To była rywalizacja militarna. Ja nawet pani powiem więcej. W momencie, kiedy w roku 1957 wystrzelono Sputnika, tak, to jest często uznawane za moment, w którym tak naprawdę doszło do rozpoczęcia całego wyścigu kosmicznego, to po informacji, że Związek Radziecki wystrzelił satelitę, że ten satelita znajduje się na orbicie, w Stanach Zjednoczonych zapanowała panika, jaką historycy są w stanie przyrównać tylko i wyłącznie do tego, co działo się tam po atakach na World Trade Center i Pentagon. Skąd ona była? Raptem Związek Radziecki ma coś, co jest, co lata nad naszymi głowami, co przemieszcza się na takiej wysokości, na której my nie jesteśmy w stanie niczego z tym zrobić. Przy okazji bardzo szybko, no bo im ta wysokość się zwiększa, to też to tempo jest większe. No i przecież tam może być jakaś bomba nuklearna, może to na nas zrzucić, a my nic nie będziemy w stanie zrobić. Tak jak mówiłam, cała historia związana z Hiroshima i Nagasaki była jeszcze bardzo świeża. To, co się tam wydarzyło, każdy sobie zdawał z tego sprawę. No i raptem wielkie, zwaśnione mocarstwo, które życzy nam jak najgorzej, ma możliwość rzucenia na nas tego typu bomby. No nie, no to my w tym momencie musimy co zrobić? Musimy wyłożyć jak największe pieniądze na rozwój nauki, na rozwój technologii, na program kosmiczny i mu dorównać. Także ja często o tym mówię, że jednym z niewielu plusów tego początkowego wyścigu kosmicznego, w ogóle tego wyścigu kosmicznego związanego z okresem zimnej wojny, jest przeznaczenie największych chyba w historii pieniędzy na rozwój nauki. A raptem znalazło się na wszystko.
To jest właśnie jeszcze pytanie, które w zasadzie nie czuję już potrzeby zadawania go, ale jednak może taka bardziej konkluzja. Czyli w zasadzie pierwsze misje załogowe, pierwsze loty w kosmos, chyba można to powiedzieć w ten sposób, że głównym celem była walka i prezentacja sił i próba przejęcia kontroli, a nie chęć eksploracji kosmosu i ten badawczy wymiar.
Zdecydowanie. Ten badawczy wymiar, to on gdzieś tam był na samym końcu. Oczywiście ważne było sprawdzenie, czy człowiek jest w stanie przeżyć w próżni, tak? No oczywiście nie mówimy o tym, że będzie w stanie przeżyć w próżni pozbawione skafandra, pozbawione ochrony statku kosmicznego. No ale były wątpliwości, czy nawet przy tego typu ochronie będzie w stanie przeżyć. Ale tak, ale chodziło po prostu o rywalizację militarną. To też bardzo fajnie odczytuje się tę walkę między Związkiem Radzieckim a Stanami Zjednoczonymi, ponieważ tak, no, Związek Radziecki wysłał swojego pierwszego satelitę, zaraz Amerykanie wysłali swojego. Dobrze, no tam on nie wypalił, tam doszło do problemów i prasa się śmiała z Amerykanem, że są w stanie zrobić tylko kaputnika, no ale za chwilę wysłali satelitę, tak lepszą rakietą, już to się udało. Później Związek Radziecki informuje o tym, że wysłał psa w kosmos, to jest Sputnik 2. Chwilę później pojawiają się u Amerykanów szympansy, tak, no bo oni się przygotowują do właśnie misji Merkurego i sprawdzają, czy istota żywa będzie w stanie operować i tak dalej, i tak dalej. Pojawia się Gagarin, tak, tutaj mamy Szeparda, później Glena. pojawiają się misje wieloosobowe, to samo Stany Zjednoczone. I w chwili, w której widzi się, że tak naprawdę to są szachy rozstawione na szachownicy i że każdy ruch się liczy i że po każdym ruchu musi koniecznie nastąpić odpowiedź, to ten wyścig kosmiczny postrzega się nieco inaczej.
Myślę, że część historyczną i rozmowę na temat tego, jak te loty w kosmos, załogowe loty w kosmos wyglądały na początku, możemy tutaj zamknąć, chociaż kusi mnie bardzo, żeby jeszcze tę kwestię rozwinąć, ale jednak czas audycji jest ograniczony, a pytań jest naprawdę dużo. Mam nadzieję, że te pytania usatysfakcjonują naszych słuchaczy, więc pora zadać kolejne. Ale zanim to zrobię, najpierw chwila muzyki.